Strefa komfortu.
Iwona Damska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek, a razem ze mną pani Lena Łoboda-Dering, psycholożka i psychoterapeutka. Dzień dobry pani Leno.
Dzień dobry pani Iwono i witam wszystkich słuchaczy.
Ja dzisiaj zacznę od takiego starego porzekadła ludowego. Dziurki nie zrobi, a krew wypije. Czy wyście? Różne
groźne.
Są wersje. Brzmi groźnie, tak?
Tak.
No tak, ale nam się to bardzo ładnie wkomponowuje w brzydki temat przemocy, niekoniecznie przemocy fizycznej, bo ja mam wrażenie, że ten temat jest bardzo mocno zaopiekowany, zwłaszcza po domu dobrym. Natomiast dzisiaj będziemy mówić o takich subtelnych sygnałach, o pewnych zachowaniach, które być może dla różnych osób mogą się wydawać zupełnie błahe, banalne, przesadzone. Tymczasem skutki takiej przemocy, takiego nadużycia są równie silne jak przemoc fizyczna, tak? Mm-hmm. Czy, nie wiem, czy pani się zgodzi ze mną.
No jeśli mamy tutaj na myśli, bo rozumiem, że nie mówimy, tak jak pani powiedziała, nie skupiamy się na przemocy fizycznej, a na bardziej subtelnych aspektach tej przemocy, czy innym rodzaju jakiejś przemocy emocjonalnej, manipulacji, to one tak są subtelne, bo można powiedzieć tak w cudzysłowie, grają na naszych emocjach, na naszym poczuciu własnej wartości i niejednokrotnie wcale nie są brane za coś, co jest niedobre.
No i też nie widać tak bezpośrednio skutków takiej przemocy, tak, czy nadużyć, bo nie ma siniaków na przykład,
tak?
Czy jakichś uszkodzeń na ciele.
Nie ma takich, można by powiedzieć, widocznych, tak, takich jak siniak, takich naocznych, można by powiedzieć. No, ale przy długotrwałej przemocy emocjonalnej, czy długotrwałym byciu poddanym manipulacji, pewnie można to zobaczyć poprzez objawy, które prezentuje taka osoba, czy jakieś bardziej obniżone poczucie własnej wartości, izolacja społeczna, prawda, czy izolacja od rodziny, wycofanie z aktywności takich, które zwykle były dla danej osoby fajne, czy sprawiały jej radość.
No tak, można to oczywiście też z depresją połączyć,
tak,
dlatego to jest takie trudne do zdiagnozowania. Tak sobie wyobrażam, że nieraz w pani gabinecie pojawiają się osoby, które mają symptomy depresji i tak do końca nie wiedzą, z czego to wynika.
To się bardzo często zdarza.
A potem w wywiadzie, czy już w procesie terapeutycznym dochodzicie do wniosku, że dana osoba jest w jakimś związku przemocowym na przykład, czy w relacji przemocowej, bo to niekoniecznie musi być związek romantyczny, tak?
Tak.
Czy jakaś relacja długotrwała?
Tak, bo może to być relacja przyjacielska, może to być relacja zawodowa, może to być relacja z którymś z rodzeństwa, z którym jesteśmy bardzo mocno związani, czy właśnie może to być relacja partnerska. To nie jest powiedziane, że to zawsze jest relacja partnerska, bo tak nam jest najłatwiej kojarzyć przemoc, prawda? I tak, no zdarza się też często, że to jest tak, że kiedy ta osoba dana przychodzi do mnie do gabinetu i rozmawiamy o jej objawach i oczywiście po nitce do kłębka idziemy do tego, jaki jest aktualny stan jej funkcjonowania, co się dzieje w jej życiu, w jej relacjach osobistych, to często ta osoba nawet nie myśli o tym, że relacja, w której jest, czy to, co się jej przydarza, może nazwać przemocą emocjonalną.
No właśnie, nie bierze tego pod uwagę. Tak?
Nie, w ogóle.
To są zachowania przemocowe. Nawet
jest zadziwiona, czasami jest zadziwiona, że jak ja mówię, że to wskazuje na zachowania przemocowe, na przemoc emocjonalną, prawda? Albo na przemoc ekonomiczną.
Tak, będziemy o tej przemocy ekonomicznej też rozmawiać, ale zacznijmy od takich prostych rzeczy, bo to, mam wrażenie, rodzi się już w domu rodzinnym, na poziomie dziecka. Dziecko słyszy taki komunikat. No podaj Krzysiu czy Jasiu te kombinerki, w końcu się na coś przydasz, tak? Niby tatuś
na
taki
przykład
żarcik sobie rzuca, tak?
Tak?
I co się dzieje w umyśle takiego dziecka? I powiedzmy, że te komunikaty w różnych formach są powtarzane co jakiś czas. To nie jest krzyk, tak? To jest nawet z uśmiechem na twarzy. Czy to już jest rodzaj przemocy, nadużycia w stosunku do dziecka?
Powiedziałabym, że jednorazowy komunikat nie. Ale jeśli te komunikaty pojawiają się nagminnie, często jest to standard komunikacji między rodzicem a dzieckiem, no to już jest, czy to zaprasza do czucia się w jakiś sposób poniżonym, zdeprecjonowanym, tak? To wpływa na poczucie własnej wartości, szczególnie wtedy, kiedy dziecko w jakiś sposób nie może zareagować. No bo powiedzmy, że mamy takie dziecko, które na taki tekst tatusia, na coś się przydasz, odpowie jakimś tekstem i nie weźmie tego do siebie, albo powie mu na przykład, no to tak jak ty też się do czegoś przydasz, jak będziesz trzymał kombinerki. No jak jest jakieś rezolutne dziecko, może tak odpowiedzieć. I jeśli rodzic w jakiś sposób podejmie tą dyskusję, nawet jeśli zacznie to być obrócone w żart, to można powiedzieć, że dziecko tego nie aż tak bardzo do siebie nie bierze. Ale jeśli nie ma możliwości odpowiedzi, zareagowania na taki tekst dziecko...
Albo tatuś powiedz, jak ty do mnie mówisz, jak
tak,
ty się do mnie odzywasz.
To jest właśnie brak możliwości reakcji między innymi, ponieważ dziecko wie, że reakcja kosztuje więcej niż niezareagowanie. No to wtedy zdecydowanie taki rodzaj komunikacji z dzieckiem, traktowania dziecka, no bo to jest traktowanie poczucia wartości dziecka, prawda? Na coś się tutaj przydasz. No to wtedy to będzie wpływało na to, że w dorosłości takie dziecko będzie podatne na takie zachowania związane z jakimkolwiek rodzajem przemocy i niereagowania, bo myślę sobie, że to też jest ważne, że często ta przemoc jest po prostu przyjmowana, bo dorosłe dzieci już, czy dorośli ludzie myślą, że im się to jakoś należy, że albo że to jest właśnie, jeśli to wypływa z systemu rodzinnego, że to jest standard funkcjonowania w relacjach. Że ludzie tak do siebie mówią. Ja mam takich klientów, w których w domach się przeklinało, używało się wyzwisk ty debilu, idioto. I dla nich używanie takich słów, gdzieś przychodzi im w dorosłości jakaś refleksja, że to nie jest taki standard, ale w pewien sposób jest to taki automatyzm i taki automatyczny sposób myślenia o komunikacji w relacji, że oni jakby rozmawiali o bułce z masłem.
Dla nich to jest standard domowy, tak? Znaczy nie znają innej rzeczywistości, tak? W której zupełnie inaczej wygląda komunikacja.
Tak, że drugiego człowieka traktuje się z szacunkiem, że rozmowa to dialog, a nie racja, którą ja mam. Albo, że to nie jest atak na drugiego człowieka i udowodnienie mu tego, że ja wiem lepiej. Więc to właśnie w tą stronę.
Ale trzeba też pamiętać, że kiedy mówimy o tej agresji, warto zwrócić uwagę na nasze własne zachowania, bo my często myślimy, że ktoś w stosunku do nas jest agresywny, przekracza nasze granice. Ale myślę sobie, że też trzeba uwzględnić, w jaki sposób my się odzywamy do ludzi. Może nam się też powinna czasami zapalić po prostu czerwona lampka, że przekraczamy jednak czyjeś granice, że nie tylko to się dzieje w stosunku do nas, ale my też bywamy agresorami. Nawet właśnie nie wiedząc o tym, że to jest przemoc, choćby w tym nazewnictwie, czy w tych żarcikach, które mają być takie dowcipne, tak, że to jest rodzaj przemocy, nadużycia i zranienia drugiej osoby. I w tej osobie coś się jednak zaczyna dziać. Tak? To jest jakieś cierpienie, to jest jakaś dewaluacja siebie.
Tak, poczucie wstydu.
O właśnie, to jest bardzo częste uczucie, które pojawia się w takich relacjach przemocowych.
Albo winy, prawda? Do niczego się nie nadaje. No mam pacjentów, których już ten sławetny tata po prostu lampkę nie tak trzymali, prawda? Mieli przez godzinę trzymać lampkę na przykład na silnik w samochodzie. No wiadomo, że dziecko po 10 minutach no po prostu się męczy, prawda? I jak lampka zjeżdża nie w tą stronę, co trzeba, no to jak trzymasz tę lampkę? Komu ty świecisz? Mnie czy sobie? I to nie jest jednorazowa sytuacja, tylko to są sytuacje powtarzające się. To są dzieci, które na przykład wiedzą, że jak mama albo tata wraca do domu, no bo nie kategoryzuj mu też tutaj na płeć, bo to bywa z jednej i z drugiej strony, no to już tak się wypracowywuje w nich właśnie ten aspekt wewnętrzny, że oni wiedzą, że na przykład oni muszą być na baczność, albo oni muszą być cicho. Oni muszą być czujni, prawda? I to jest taki rodzaj właśnie emocjonalnego funkcjonowania w domu, który zaprasza do kształtowania się wewnętrznego napięcia.
Tak, czyli to jest taki mechanizm obronny dziecka, tak? Żeby przetrwało w tych trudnych warunkach.
Tak.
W psychologii pojawia się taki termin, bodajże od Freuda zaczerpnięty, być może on to inaczej nazwał, przymus powtarzania, w którym powtarzamy to, co znamy właśnie, tak? Już pani powiedziała trochę o tym języku, ale też wchodzimy w relację, że albo jesteśmy przemocowcem, albo jesteśmy ofiarą. Jak to jest? Dziecko, które doświadcza przemocy w domu, będzie bardziej ofiarą czy sprawcą przemocy?
Och, to może być jedno i drugie.
Może się to też mieszać?
Tak, ponieważ nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to. Powiedziałabym, że na to wpływa cały cykl funkcjonowania tego dziecka. Czyli co, jeśli doświadczało przemocy, to ja w gabinetach zwykle spotykam już dorosłe osoby, które ten aspekt w ogóle złości, która jest związana z, no przemoc to już jest taka wściekłość nieokiełznana, prawda? I nieumiejętność radzenia sobie z tą wściekłością. Fizyczna mam na myśli, no bo psychiczna, prawda, emocjonalna, no to mówimy tutaj już o bardziej, że tak powiem, wyrafinowanych działaniach. Ale doznając, czy będąc w takim środowisku, no dziecko uczy się, że po pierwsze, poprzez taki rodzaj na przykład manipulacji, prawda, emocjonalnej, można zyskać coś dla siebie. No więc tak jak będzie tego używało, bo się nauczyło, żeby zyskać coś dla siebie, tak z drugiej strony też wie, że taka przemoc bardzo boli. Więc z jednej strony, nie znając innego sposobu sięgania, używa jej, ale z drugiej strony chce ją ograniczać, no bo wie, jak jest nieprzyjemna. No i to wyzwala taki konflikt wewnętrzny, który zwykle też zaprasza właśnie pacjentów do gabinetów, bo oni nie mogą się w tym odnaleźć, jak to jest, że no właśnie nie chcę być taki jak mój rodzic, a jednak zauważam z czasem swojego funkcjonowania, że jestem. Wiem, że to sprawia krzywdę, a jednocześnie nie umiem inaczej.
Nie umiem przestać, tak?
Tak, i nie umiem przestać.
No ale jeżeli już jest jakaś autorefleksja, to jest dobry początek, tak? Do zmiany, tak? No bo bardzo często przemocowcy po prostu nie widzą problemu, tak? Mhm. I dzieją się sytuacje, teraz przejdziemy do dorosłego życia, w którym również słyszymy różne komunikaty ze strony partnera czy partnerki, które są komunikatami obrażającymi, nadużywającymi, przekraczającymi granice. Jakieś takie właśnie uśmieszki, nadkontrola, tak? A słuchaj, my dzisiaj pójdziemy tam. A nie, ja bym wolała jednak, ale to może za 2 tygodnie, tak? Mhm. Dzisiaj idziemy do ogrodu, tak? I no, myślę, takich sytuacji właśnie dzisiaj jemy to, jutro jemy tamto, czyli że jedna strona ciągle wybiera. I to też się może jakieś takie niewinne wydawać, tak?
Tak, to mówimy o takiej sytuacji, no bo w ogóle jeśli mówimy o przemocy i o tej formie przemocy, którą jest manipulacja, no to myślę sobie, że trzeba powiedzieć, że ta przemoc to jest takie dążenie do kontroli, prawda, dominacji, odebrania autonomii na różnych polach osoby, wobec której te manipulacje, czy daną przemoc stosujemy, czy to jest fizyczna, ekonomiczna, seksualna, prawda, ona ma prowadzić do pewnej dominacji sprawcy nad swoją ofiarą. I no tak jak powiedziała pani na początku, prawda, jeśli chodzi o przemoc fizyczną, no to ona jest taka widoczna, a ta emocjonalna jest taka dość subtelna, taka sącząca się niejednokrotnie bardzo delikatnymi i subtelnymi hasłami, na przykład no gdybyś mnie kochała, to byś na przykład to dla mnie zrobiła. Albo jakbym był dla ciebie ważny, to byśmy poszli do tej knajpy na ten obiad. Albo, no wiesz, no jakbyś była miła, no to moglibyśmy pojechać na te wakacje przecież w te góry, a nie nad to morze.
Albo, wiesz, ciągle się upierasz przy swoim, tak?
Na przykład.
A tymczasem jedziemy zawsze w tych kierunkach, w których wybiera partner czy partnerka. No i właściwie gdzie tu mówić o przemocy, tak? Gdyby pójść do sądu z takimi argumentami, no to...
No myślę sobie, że jeśli chodzi o emocjonalną, to faktycznie ona bywa trudna do udowodnienia, chyba że są no, jakieś takie przesłanki w mailach, SMS-ach i tak dalej. No warto pamiętać, że takie... To, co może nam dawać takie oznaki, to oznaki tego, że jesteśmy poddawani... poddawane, no bo mówimy o obu płciach, manipulacji, no to na pewno jest to granie na naszych emocjach, prawda? Na naszym poczuciu winy, lęku, strachu, właśnie na poczuciu naszej miłości czy poczuciu obowiązku. Na pewno manipulacja zawsze ma jakiś ukryty cel i ten manipulant po prostu tak to robi, że my nawet nie wiemy kiedy, ale zdążyliśmy się zgodzić i myślimy jeszcze, że tego chcemy. I to jest właśnie w tej formie manipulacji takie, no, niefajne. No i na pewno właśnie wywołują bardzo takie silne, nieprzyjemne emocje i grają na empatii i takim lęku przed odrzuceniem.
Ale to jest to, o czym pani powiedziała wcześniej, że to jest dążenie do kontroli, tak? Że każda przemoc i fizyczna, i psychiczna, i manipulacja polega na tym, żeby sprawca miał kontrolę czy nadkontrolę, tak? Nad drugą osobą. A co mu to daje? Dlaczego tak jest?
On wtedy czuje się bezpiecznie. to jest wyznacznik jego w relacji, że może decydować, że wie, co się stanie. To są osoby tak naprawdę bardzo w środku zalęknione. Tak nam się wydaje, że one mają taką jakąś ogromną siłę, ale tak naprawdę środek to jest dużo lęku, również poczucia niskiej wartości.
Czyli zranione dziecko, tak?
Tak. I no właśnie budowania jej na podstawie siły wpływu na drugą osobę. Czyli im bardziej nią zawładnę, to znaczy, że tym bardziej jestem właśnie bezpieczny, tym bardziej ona mnie kocha, tym bardziej jej na mnie zależy. I tak buduję pewien rodzaj więzi, niestety niezdrowej w relacji.
No tak, nie ma tutaj symetrii, tak? Stawiamy tak. Kropkę, wracamy do rozmowy już za chwilę. Porozmawiamy trochę o tak zwanej biernej agresji, że nie trzeba używać słów, żeby stosować przemoc, ale też o przemocy ekonomicznej. Tutaj trochę już dotknęłyśmy tego tematu i też o przemocy w pracy, w relacjach, nawet w dorosłym już rodzeństwie, no, na różnych płaszczyznach, bo ta przemoc czy te nadużycia pojawiają się wszędzie. Czy mogą się pojawić wszędzie. Lena Łoboda-Dering, psycholożka i psychoterapeutka, przypominam, jest dzisiaj naszym gościem.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Przypominam, że w studiu pani Lena Łoboda-Dering, psycholożka i psychoterapeutka. Rozmawiamy dzisiaj o różnych formach przemocy, manipulacji, nadużycia. Przemoc nam się kojarzy, jak powiedziałyśmy na początku, z przemocą fizyczną. I też tak się zastanawiam właśnie, że to słowo trochę było zarezerwowane, tak, dla tych objawów fizycznych, dla przemocy fizycznej, bo nam się wydaje, że te słowne potyczki, no to właśnie nie jest przemoc, tak, że my tu nadajemy może za dużą wagę różnym zachowaniom. Mm-hmm. Tymczasem nie, tak, bo efekty długotrwałe tej przemocy fizycznej, emocjonalnej są bardzo silne, tak, łącznie z depresją, z myślami samobójczymi i różnymi psychosomatycznymi dolegliwościami, bo to też ważne, żeby powiedzieć. Wspomniałam o takiej agresji biernej, o przemocy biernej. To też taka wyższa szkoła manipulacji, tak, wyrafinowana forma.
No to taka forma, w której druga strona, można powiedzieć, musi się domyślić, co osoba prezentująca bierną agresję ma na myśli, albo ja bym powiedziała raczej w emocjach, prawda? Ta bierna agresja to jest taki sposób zachowania i okazywania. Werbalny też się może zdarzyć, też może być werbalna, pasywna agresja, ale bardziej powiedziałabym, że jest ona okazywana zachowaniem, prawda? Czyli takim obrażaniem się, milczeniem, takim ostentacyjnym, czasami jakimiś minami, które robimy w trakcie rozmowy, albo częste takie, nie wiem, trzaskanie szafkami w kuchni.
No właśnie, zatrzymajmy się przy tym, bo to jest chyba dość częste w związkach. Mąż wraca do domu, czy żona wraca do domu z pracy po 2 godzinach od obiadu na przykład i żona trzaska szafkami, tak? Czy mąż trzaska, wychodzi, nic nie mówi, nie odpowiada na pytanie. No więc druga strona myśli sobie, co jest, tak?
Tak, o co chodzi?
Co zrobiłam, tak? Bo tutaj dostaję taką agresją w twarz, mówiąc kolokwialnie. Zamiast powiedzieć, słuchaj, zdenerwowałam się, czy zdenerwowałem, bo 2 godziny czekam na obiad, ciebie nie ma, tak? Mm-hmm. I to można nawet powiedzieć na podniesionym tonie. Jesteśmy ludźmi, nikt nie mówi jak w gabinecie psychoterapeutycznym. Tak. Teraz, kochanie, opowiem ci o moich emocjach, tak? Raczej rzadko się to zdarza i chyba byłoby to nienaturalne i sztuczne.
Tak, i znowuż powiedziałabym, że jeśli to są zachowania, które się zdarzają, bo każdemu to się znowuż może zdarzyć, bo nie jesteśmy idealni. I daje głowę, że każdy z nas takie zachowania może czasem wykazywać. Ale jeśli to jest norma funkcjonowania w związku, no to może być bardzo męczące, prawda? I nieprzyjemne. I też wyzwalać w drugiej stronie takie poczucie, że nieważne co ja zrobię, to i tak to się jakoś źle dla mnie skończy. No bo obudzę go niezadowolony. Nie obudzę go też niezadowolony. Więc no jest to taka, ja bym powiedziała też, no nieprzyjemna forma, no bo nie dość, że to zachowanie bywa czasami, jest ostentacyjne, prawda? To jeszcze nie można tej danej osoby, która okazuje tą bierną agresję, namówić na to, żeby się wypowiedziała.
Ale też nie można jej nic zarzucić, tak? No co, no troszkę za głośno może trzaska tymi szafkami.
Polemizowałabym.
Ale może akurat tak się zdarzyło, że trzasnęła. Ja oczywiście trochę żartuję, bo to jest już bardzo wyrafinowany sposób.
No dlatego powiedziałabym, że jeśli się zdarzyło, że trzasnęła, prawda, no to nie nazywałabym tego przemocą, żeby tutaj też nie demonizować jakiejś ludzkości.
No to jest złość czasami jest po prostu. Raz trzaśnie, a potem powie, co trzaskasz? No trzaskam, bo mnie zdenerwowałaś, tak? Czy zdenerwowałeś?
No ale tu już za tym idzie jakieś zdanie, a zwykle osoby z pasywną agresją po prostu nie mówią, albo skończą, a domyśl się, albo jak to nie wiesz? Przecież powinieneś wiedzieć.
No tak.
I to jest już taka wskazówka, która może niepokoić. No jak to nie wiesz, no? Tu znowu jest taki argument, no jakbyś mnie kochał, to byś wiedział. Albo jakbym była taka ważna dla ciebie, no to byś rozumiał, to byś mnie rozumiał. I tutaj wchodzi w grę nie dość, że zachowanie, prawda, to jeszcze ten wątek taki emocjonalny i pobudzający w drugiej osobie pewien rodzaj takiego, ach, to ja powinienem to wiedzieć, a jak nie wiem, to może coś ze mną jest nie tak, prawda, albo niewystarczająco ją kocham, albo byłem jakiś nieuważny, czyli ta ofiara, można powiedzieć, tej biernej agresji, no też popada w wątpliwości co do samego siebie z czasem, prawda? Jeśli tego jest dużo, jest to standard znowu relacyjny, czy porozumiewania się emocjonalnego, czy reakcji w związku na coś, z czego druga strona no jest jakoś niezadowolona, czy przeżywa nieprzyjemne, bolesne emocje. Nie?
Tak, i ważne, żeby powiedzieć, że takie sytuacje się zdarzają też w układach przyjacielskich. Tak, że to nie jest zarezerwowane.
Tak, wszystko
może nie trzaskają szafkami, ale przyjaciółki czy przyjaciele, ale nie odzywają się do siebie, nie odbierają telefonu, tak? Domyśl się, tak?
Tak.
Nie reagują na SMS-y.
Mm-hmm. Albo jak się spotkamy gdzieś w kawiarni, to zamiast rozmawiać patrzą w telefon. Albo odpowiadają zdawkowymi zdaniami. Nie? Mhm.
Zawsze pod tym kryje się pewnie złość.
Tak.
Na coś, na jakieś zachowania. No ale jak szybko tego nie zweryfikujemy, to chyba trzeba się rozstać z taką osobą, która notorycznie stosuje takie manipulacje.
No z poziomu osoby, która prowadzi terapię, powiedziałabym, że tak. Jednocześnie zawsze pierwsze, co robię, to zapraszam do tego, żeby osoba, która zgłasza takie informacje o swoim partnerze, partnerce, zaczęła stawiać granice i żeby sprawdzić, jaki jest rodzaj reakcji. Bo często też jest tak, że te związki opierają się na takiej dynamice, w której jedna osoba jest faktycznie dominująca, a druga ma kłopoty z reakcją na tą dominację, jeśli tak mówimy. Czy jedna osoba jest silniejsza w swoim, można powiedzieć, charakterze czy osobowości, a druga jest bardziej lękowa, ma kłopot z nadawaniem granic swoich, bo czasami nawet ich nie zna i nie wie, że może je mieć. No i to znowu jest jakaś historia każdej z tych osób. I zwykle taka osoba, która doświadcza jakiegoś rodzaju przemocy, no jest dzieckiem, które też w jakiś sposób było przekraczane i nie mogło stawiać granic, albo jak stawiało granice, to dostawało jakąś zwrotkę pod tytułem nie wolno ci tak robić, albo to nie jest grzeczne, albo nie wiem, mamusia cię nie kocha, albo odda do adopcji. No różne są teksty rodziców, którzy próbują na dzieciach wymusić to, czego chcą, prawda, w takich rodzinach. Czyli, znaczy powiedziałabym, że z punktu widzenia terapeutycznego tak, tylko zwykle zanim rozstanie, to powiedziałabym, że szczególnie przy takiej przemocy ekonomicznej czy emocjonalnej zapraszam do stawiania granic, bo jeśli chodzi o przemoc fizyczną, to jest inny temat. Żeby sprawdzić, co osoba zrobi, ta druga, prawda, która stosuje manipulację czy przemoc ekonomiczną, zrobi, kiedy
postawię
mój
granice,
klient
tak?
zacznie stawiać granice.
Ja myślałam też o tej przyjaźni, że jeżeli notorycznie jedna z przyjaciółek stosuje tą bierną agresję, to w związku jest trochę trudniej, bo często są też dzieci, wspólny kredyt, mieszkanie i tak dalej. To chyba trzeba się rozstać.
Ale
po prostu
zaleciłabym dokładnie
też to samo.
Najpierw
tak?
sprawdzić, co się stanie, kiedy ja zacznę stawiać granice, bo czasami jest tak, że brak stawiania granic powoduje, że sprawca sobie hula. Mm-hmm. Ponieważ nikt nie mówi mu stop, to on przekracza jak może granice. I czasami ten stop to takie powiedzenie dość. Nie zgadzam się. Nie zgadzam się, żebyś tak mnie traktował. Chcę mieć swoje konto. Chcę mieć, nie wiem, swoją kartę.
Ale w przyjaźni nie mamy wspólnego konta. Nie?
A w przyjaźni możemy powiedzieć dokładnie to, czy opisać sytuację. Słuchaj, kiedy ostatnio byłyśmy na spotkaniu i ja chciałam tobie z tobą pogadać, to ty patrzyłaś w telefon. Zastanawiam się, co się takiego stało, że zamiast ze mną rozmawiać, ty patrzyłaś w telefon. I to nie była pierwsza sytuacja, która była między nami, ale wcześniej bałam się o tym mówić.
Czyli jak przyjaciółce, nie? Przyjacielowi zależy, to może skorygować swoje zachowania, dokładnie, wytłumaczyć, z czego to wynika, że był, czy była obrażona, tak, zła. Tak. A jeżeli będzie dalej robić to samo, no to wtedy chyba trzeba, tak, wybrać inne ścieżki.
Tak? I to jest dopiero ta druga ścieżka, którą proponuję, tak? Czy o której rozmawiamy, że jeśli nawet, jeśli stawiamy granice, mówimy jasno, gdzie ona jest i nic w tym kierunku się nie dzieje, no to no oczywiście ja nie sugeruję i nie mówię, ale to pacjent się zastanawia, co z tym zrobić i jaki dalej zrobić krok. Czy to jest przyjaźń, czy to jest związek, czy to jest nawet relacja z rodzeństwem, bo takie rzeczy też się zdarzają.
O, i to nierzadko. Tak. Natomiast wydaje mi się, że trudno jest postawić granice w relacji podwładne szef, szefowa. Mhm. Jak sobie z tym poradzić? Bo tutaj już, że tak powiem, z nadania bardzo często, czy często pracodawcy bez generalizowania, szefowie stosują przemoc, bo im wolno, bo mają władzę, tak? Jest takie powiedzenie, daj człowiekowi władzę, zobaczysz, kim jest.
Tak, no to jest, tak, to jest bardzo wrażliwy temat, myślę sobie, ponieważ ma wiele zależności, na przykład zależność ekonomiczną, którą no pracownik właśnie ma związaną ze swoją pracą, prawda? Czyli zwykle też nie stawia granic swojemu szefowi ze względu na lęk przed utratą pracy, a w związku z tym bezpieczeństwa ekonomicznego. No wiemy, że ludzie mają teraz kredyty, prawda? To nie jest takie łatwe zmienić pracę, szczególnie jak ma się rodzinę. Inaczej sytuacja wygląda u ludzi młodych, którzy zaczynają pracę, mają takie poczucie, że to jest na przykład ich pierwsza albo druga praca, to nie mają więcej wolności. Mówią, zwolni mnie, to mnie zwolni, pójdę gdzie indziej. No i w zależności też od zawodu oczywiście, jaki wykonują i jak jest bardzo chodliwy na rynku ten zawód. Zdecydowanie władza na stanowisku, które jest kierownicze i ma ten dany kierownik podwładnych, no wtedy on pozwala sobie na więcej niejednokrotnie niż może.
Ja no dobrze, ale jak postawić granicę tutaj? No to...
Ja bym powiedziała, że tak samo jak stawiam je w relacji, a to czy ona zostanie usłyszana, to już jest druga rzecz. Mhm,
czyli trzeba zaryzykować, tak? Mimo wszystko.
Tak, zdecydowanie. Myślę sobie, że to jest to, że trzeba ryzykować, ale ja powiem z doświadczenia, że ludzie zwykle tego nie robią. Po prostu odreagowują gdzieś indziej, znoszą to. Rzadko kiedy się zdarza, szczególnie w korporacjach, w których jest pewien rodzaj hierarchii, zależności jednego od drugiego. Niestety ludzie rezygnują z wyrażania swoich własnych granic albo zaznaczają jakieś takie mega dla nich istotne. Generalnie też mam takie wrażenie, że kultura pracy zmienia się w wielu firmach i oczywiście ja bym powiedziała też, że nie zależy to od firmy, a zależy od człowieka, który jest na stanowisku.
Tak, absolutnie tak.
Tak? I jedyne, co sobie myślę też, że właśnie bardzo często jest tak, jak w gabinetach pracuję z osobami, które mają kłopot ze swoimi szefami, właśnie też taki związany z jakąś przemocą, czyli inaczej mobbingiem, bo tak nazywamy przemoc w pracy, no to są też osoby, które w jakiś sposób w pracy mają doświadczenie środowiska z domu, tak, że to przeniesienie czy widzenie szefa jako rodzica, który jest groźny, ma władzę, muszę mu się podporządkować, muszę robić to, co on mi każe, no jest przeniesione po prostu jeden do jednego z relacji rodzicielskiej i też stąd bywa dużo obaw związanych z tym wyrażaniem czy stawianiem granic. Ale przede wszystkim z tego, co zgłaszają ludzie, jest to ta zależność finansowa.
To jest duży hamulec przed wyrażaniem swoich opinii i też rzeczywiście stawiania granic w pracy. Ale tak jak pani mówi, może ta kultura pracy się zmienia na lepsze. Oby. Na zakończenie warto chyba porozmawiać o tym, jak może się zachować osoba, której powiemy, oczywiście nie w jakiś brutalny sposób, że stosuje wobec nas przemoc, agresję bierną, pasywną. Jest taki termin, który nazywa się DARWO, to jest akronim angielskich słów, czyli to jest deny, attack, reverse victim and offender, czyli zaprzeczenie, atak, odwrócenie ról, tak? Czyli tak. Ofiara staje się agresorem, agresor staje się ofiarą, czyli czysta manipulacja. Trzeba na to uważać, tak? Czyli na przykład zaprzecza. Ja tak powiedziałam?
Tak.
Co ty gadasz, nie?
Tak, przytoczyła pani tutaj jeden z takich najczęstszych, ale też takich bezwzględnych mechanizmów manipulacji stosowanych przez sprawców przemocy w momencie, kiedy z tą przemocą ich skonfrontujemy. I tak, ono ma takie trzy swoje kroki. Zaprzeczenie ma na celu to, że no właśnie sprawca kategorycznie zaprzecza faktom, które się zdarzają i mówi, to się nigdy nie wydarzyło, zmyśliłaś to, albo przesadzasz, nic takiego nie zrobiłem. No i celem jest takie podważenie pamięci ofiary. To tutaj jest bliskie...
Gaslightingowi.
Tak. Powiedziałabym, że cały ten cykl, bo atak znowuż, no to jest taka sytuacja, w której zamiast rozmawiać o zachowaniu, prawda, sprawca tak gwałtownie atakuje osobę, która go konfrontuje. No i uderza w jej zdrowie psychiczne, charakter lub jej intencje. No i mówi, tutaj takie hasła się pojawiają, jak jesteś psychicznie chora, albo zawsze szukasz dziury w całym, robisz to specjalnie, żeby zniszczyć naszą rodzinę, prawda? To są takie argumenty, no, które bardzo wjeżdżają na taki poziom emocjonalności. No i to odwrócenie ról ofiary i sprawcy, no to jest, można powiedzieć, taki finałowy, ale też najbardziej toksyczny krok. I sprawca przejmuje rolę takiej osoby skrzywdzonej, prawda? On się tak zaczyna prezentować, czyli odwracamy, to byśmy tak kolokwialnie powiedzieli, kota do góry ogonem. I niesprawiedliwie oczywiście oskarżony. I przedstawia siebie jako taką ofiarę agresywnego ataku i pomówień. I kończy, to przez ciebie się tak zachowałem. I to ja jestem tutaj ofiarą na przykład twojej histerii, prawda?
Ale sama ta osoba może popaść w histerię, tak? Jakby ta manipulacja idzie, że też takie fizyczne objawy. Duszno mi, na przykład nie mogę oddychać.
Tak.
Zobacz, co mi zrobiłaś.
Tak.
To jest, myślę,
przez ciebie dostanę zawał serca zaraz. Tak, albo zemdleję.
Mhm. Mówimy o tym, bo naprawdę warto zwrócić na to uwagę. Tak? Że takie sytuacje mogą się dziać i one rzeczywiście bardzo mocno podkopują to, co czuje i myśli prawdziwa ofiara takiej sytuacji.
Tak, że ofiara takiej sytuacji może zacząć naprawdę powątpiewać, czy ona dobrze widziała, czy ona powiedziała, czy ona naprawdę to czuła, co czuła, prawda? Że ona naprawdę zaczyna siebie podważać, siebie samą i z czasem taki rodzaj zachowania sprawcy po prostu wzbudza w niej automatycznie uczucie, że nie, ona, to na pewno ten sprawca miał rację, a ja się pomyliłam, nie tak zobaczyłam, nie tak pamiętam.
Jarosław Gibas, socjolog, współautor książki o przemocy psychicznej i emocjonalnej, pisze o takiej zasadzie, to jest jego żony, wymyślony system, RUR to się nazywa, czyli rozpoznaj, uspokój się, reaguj. Żeby zwłaszcza jak pojawia się to darwo, o którym przed chwilą rozmawiałyśmy, żeby się nie dać w to wciągnąć, tylko zrozumieć, właśnie rozpoznać, co się tutaj zadziało. Tak.
Myślę sobie, że to właściwie, o czym dzisiaj rozmawiamy, bardzo mieści się w tym kroku, prawda? Rozpoznaj, czyli zobacz, czy to, co się dzieje, to jest jakaś norma, która może być, czy to przekracza twoje granice, jak jest z twoją autonomią, prawda? Jak jest z twoim poczuciem winy, jaki masz udział w związku i co doświadczasz i doznajesz. I jeśli to zreflektuje dana osoba, prawda, no to jest ten wątek uspokój się, czyli pomyśl, co możesz zrobić, jakie kroki możesz zaplanować.
Nie jest to proste oczywiście.
Oj tak,
ale
to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy.
Ale może warto, czy trzeba to robić. I na zakończenie, bo nie mamy czasu, pani Leno, warto pamiętać, że są instytucje. Nie tylko trzeba się zwracać o pomoc w przypadku przemocy fizycznej, ale też w przypadku takiej długotrwałej, uporczywej,
emocjonalnej.
Tak.
I że to reaguj właśnie muszę być sama, tak, tylko że szukam zasobów wśród przyjaciół, rodziny, ale też instytucji, które są w każdym większym mieście, ale i w mniejszych również. Telefony zaufania, stowarzyszenia, fundacje, które zajmują się wspieraniem osób i robią to za darmo. Że nie trzeba zawsze mieć pieniędzy, że są tam prawnicy, psychologowie, którzy mogą pomóc i wesprzeć. I jeśli trudno nam jest wyjść, to zawsze jest ta możliwość, że można zadzwonić i jest to zawsze pierwszy dobry krok, do czego oczywiście zachęcam, żeby nie zgadzać się na nadużywanie, przekraczanie granic i pozostawanie w jakiejkolwiek formie przemocy.
I wcale ona nie jest taka niewinna, jakby się mogło wydawać.
Zdecydowanie.
Tak? Wszystkie żarciki.
Manipulacje jest zdecydowanie wyrafinowaną formą w białych rękawiczkach.
Wbijają w białych rękawiczkach. Tak. To wszystko jest przemoc, a powtarzana wielokrotnie naprawdę dewastuje nas i psychicznie, i fizycznie. Bardzo dziękuję. Lena Łoboda-Dering, psycholożka i psychoterapeutka, była dzisiaj naszym gościem. Jacek Puchalski nam program zrealizował. Iwona Dębska, no dobrej niedzieli Państwu życzymy, takiej bez przemocy, w miłym towarzystwie, w przyjaznej atmosferze.
Zdecydowanie.
Mamy nadzieję, że takich sytuacji jest jednak więcej niż to, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy.
Tak.
Strefa komfortu.